Nosiło go wielu świętych, między innymi ukochany przez Polaków święty Jan Paweł II, który na temat szkaplerza powiedział tak: noście zawsze święty szkaplerz. Ja zawsze mam szkaplerz na sobie i odniosłem wiele dobra z tego nabożeństwa. Jest moją siłą, napisał święty Jan Paweł II i dodał jeszcze: niech wam zatem towarzyszy Matka Boża Szkaplerzna, niech was ona prowadzi jak gwiazda, która nigdy nie znika z horyzontu. I niech was ona zawiedzie w końcu do Boga, ostatecznego portu, ostatniej przystani nas wszystkich. Pokój i dobro. Przy mikrofonie Radia Niepokalanów Paulina Wysocka
i Sławomir Ćwikliński.
Witamy w studiu Radia Niepokalanów, także naszego i państwa gościa, a jest nim dziś karmelita ojciec Krzysztof. Witamy ojca bardzo serdecznie. Pokój i dobro.
Pokój i dobro, witam serdecznie.
I może na początek rozszyfrujmy ojca nazwisko, bo ojciec nazywa się Piskorz. Natomiast w internecie też można znaleźć ojciec Krzysztof od Miłosierdzia Bożego. I skąd ta zmiana nazwiska?
No to tak, nazwisko jest nazwiskiem, a rzeczywiście to jest imię, całe pełne imię w zakonie. To jest tak zwany predykat, czyli taki dodatek, który każdy z nas sobie sam wybiera. Kiedyś, w zasadzie już kiedyś tak było, że w zasadzie nadawano i imię zmieniano i nadawano predykaty, a teraz już tak jest od już dość dawno, że każdy sobie sam obiera tajemnicę, czy nawet świętego, można być od nawet świętego danego, tak jak chce, więc w zasadzie ja zawsze wiedziałem, że od Miłosierdzia Bożego chcę być, więc tak, takie imię wybrałem.
Jest jakiś bliski ojcu temat, Miłosierdzie Boże?
Tak, bardzo, bardzo. No tak, zafascynowałem się tajemnicą Miłosierdzia, teraz zresztą też to święto Miłosierdzia, prawda, było już jako taki chłopak kilkunastoletni, przeczytałem dzienniczek, ktoś mi podsunął i bardzo byłem taki zafascynowany tym Bożym Miłosierdziem. Nawet takie myśli mi się pojawiały, że może jakiś taki zakon o Miłosierdziu Bożym by był, to bym poszedł chętnie. No ale tak się nie stało, bo w zasadzie gdzieś tak nie było, więc potem tak doszedłem, że w zasadzie każdy kapłan ma być głosicielem Miłosierdzia Bożego i w kapłaństwie i w zakonie na pewno ta misja będzie realizowana. Głosić tam, gdzie jestem, to Boże Miłosierdzie, więc ono jest bardzo bliskie. Ta tajemnica jest bardzo mi bliska. Nawet pracę magisterską pisałem pod tym kątem też.
Jest ojciec karmelitą. Czy mógłby ojciec naszym słuchaczom parę słów o sobie opowiedzieć?
I to jeszcze
ojciec
bosem.
Zajmuje? Bosem.
Chodź w butach dzisiaj.
Tak, ale nie na bosu, ale bosem, więc bosy to znaczy tak naprawdę reformowane, czyli karmelita, mogliby na nas mówić karmelici reformowani, chociaż to by tak może
dziwnie brzmiało. Ale takie są franciszkanów właśnie.
Ale są reformaci, prawda? No nie? Mhm. Gdzieś tam wyczytałem, że są takie państwa, gdzie są franciszkanie bosi, się nazywają. W Polsce się to nie przyjęło, natomiast się przyjęło reformaci, a u nas w całym świecie jest to zakon odnowiony czy zreformowany przez świętą Teresę od Jezusa. Przy współudziale świętego Jana od Krzyża pozyskała go, no bo jeżeli reformowała siostry najpierw i chciała męską też gałąź zreformować, no to musiała mieć przecież jakichś facetów, prawda, więc pozyskała tego Jana od Krzyża, bo niektórzy kojarzą, że on jest reformatorem, ale to kobieta reformowała, więc jest taki ewenement w ogóle na skalę pewnie światową, że to jest zakon tak naprawdę reformowany przez kobietę. Taki, można powiedzieć, nawet założony, ale no bo nie było tych bosych, byli karmelici po prostu. I potem powstało, w XVI wieku powstał ten zakon karmelitów bosych, tak? Czyli wracający bardziej do źródeł, sięgający do źródeł i bardziej stawiający też na modlitwę. Czyli tak naprawdę tutaj Teresa, tak jak siostrom dała taki obowiązek, 2 godziny rozmyślania dziennie, tak samo i my mamy, więc to jest tak, no, można powiedzieć, że no, ideał jest wysoki i trudno też w duchu apostolstwa to wszystko, prawda, gdzieś tam tak razem zjednoczyć, ale jest to takie, można powiedzieć, bardzo mocne w naszym zakonie.
A czym ojciec na co dzień się zajmuje, jako karmelita właśnie?
Pierwsze moje takie zadanie, które otrzymałem w 2017 roku, to promotor powołań, to się tak u nas nazywa, czyli taki duszpasterz powołań warszawskiej prowincji karmelitów bosych, czyli troska o powołania, też rozmowa z ludźmi młodymi, kandydatami do zakonu, robienie takich rekolekcji z tematyką powołania, czy w naszym klasztorze karmelitańskim takie dni otwarte klasztoru, dla mężczyzn szczególnie, ale też dla kobiet też są takie i spotkania i w klasztorach karmelitanek u sióstr, prawda. Więc no, trochę jest takich tematów związanych z powołaniem, więc to jest taki priorytet. Ale potem jeszcze w następnych latach dochodziły też nowe, więc jeszcze doszła mi też taka misja szkaplerzna, czyli bycie takim takim moderatorem rodziny szkaplerznej całej prowincji warszawskiej, a to też jest taka, można powiedzieć, funkcja no, reprezentatywna pod kątem szkaplerza, czyli nie tylko mówienie o szkaplerzu, bo wiadomo, każdy karmelita ma zachęcać do szkaplerza, ale też taka koordynacja no, jakby takich wspólnot, które są gdzieś tam, prawda, przy parafiach, brac szkaplerznych, a na terenie prowincji warszawskiej jest bardzo dużo, bo my mamy w zasadzie 3/4 Polski. Ta prowincja warszawska jest takim terytorialna, od krakowskiej jest większa, aczkolwiek nas jest mniej niż krakowskiej, bo krakowska to taka bardziej była tradycyjna, gdzie prawda, najpierw trwała, była jedna i tam było więcej klasztorów, wiadomo, no nie, tutaj tereny odzyskane, no to tak już wszystko się rodziło dopiero.
O szkaplerzu jeszcze na pewno dzisiaj będziemy rozmawiali, bo przecież po to się tutaj spotkaliśmy. Powiedzmy jeszcze, pełna nazwa zakonu to Zakon Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Tak, pięknie.
Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. Czyli jest to zakon typowo maryjny, czyli Matka Boża w zakonie zajmuje miejsce szczególne.
Tak. To jest całościowa nazwa, czyli my jesteśmy rzeczywiście braćmi bosymi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, a skąd to są karmelici bosi. Więc to nam pokazuje rzeczywiście, że to jest zakon oddany Matce Bożej. Zakon, który ma taki na celu też cześć Maryi, który ma przybliżać do Maryi, żeby Maryja prowadziła znowu do Jezusa, żeby Maryja była taką drogą do Jezusa, że przez Maryję do Jezusa. I tutaj szczególnie to wyraża rzeczywiście no, szkaplerz, czyli ten nasz strój, który nosimy na habicie.
A jak to się stało, że ojciec założył na siebie habit karmelitański? Bo wspomniał ojciec o tym, że na początku myślał ojciec o tym, żeby pójść do jakiegoś zgromadzenia czy zakonu związanego z Miłosierdziem Bożym, a ostatecznie jednak karmelici. Choć wiemy, że od karmelitów chyba się nie zaczęło.
Nie, było jeszcze po drodze, byli salezjanie. 2 lata po maturze tak się stało, że tak pomyślałem sobie, no to niech to będzie takie zgromadzenie też z praca z młodzieżą, więc wybrałem salezjanów i 2 lata byłem. Ja ten czas przeżyłem bardzo niesamowicie. To takie początki, można powiedzieć, też życia takiego i duchowego, i zakonnego, więc podłoże było bardzo takie mocne. No ale potem gdzieś mnie w tym drugim roku, jak już byłem na studiach, na filozofii, to gdzieś mnie tak pociągało bardzo ten temat modlitwy. No i nie dawało mi to spokoju, że jednak coś jest nie tak. Tak z jednej strony to nie było tak, że uciekałem od pracy, bo lubiłem, zresztą przełożeni też sprawdzali, czy czasami nie jest tak, że oszukuje się, że człowiek tak chce gdzieś tam uciekać, bo na przykład nie czuje tej pracy apostolskiej, więc byłem sprawdzany, pamiętam, jak sobie poradzę na przykład z organizacją rekolekcji jakichś tam takich zjazdów młodzieżowych, więc byłem tak poddawany takiej próbie, no nie pamiętam to, no ale to wychodziło się zwycięsko i wtedy oni dowiedzieli, że tutaj nie jest jakieś takie ucieczka, na przykład przed pracą jakąś, żeby teraz iść sobie do innego zakonu, tylko rzeczywiście, że to jest gdzieś tam powołanie. No i tak razem z przełożonymi się odkryło, że Karmel. Chociaż tego Karmelu w ogóle nie znałem. To też takie niesamowite, że to zaproszenie przyszło tak z góry i też pewnie przez Maryję.
Czym jest ten Karmel? Bo wielu świętych mówi o Karmelu. Znamy świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus chyba najbardziej, ale też właśnie Jana od Krzyża, o którym ojciec wspominał. I oni zachwycają się Karmelem, tajemnicze słowo, które być może dla naszych słuchaczy nie wiadomo, co powinno znaczyć. I mamy tu specjalistę, który może nam to troszkę rozjaśnić.
No Karmel to się nam będzie kojarzyło.
Jak z cukierkami.
Tak, Karmel, ciasto, czekolada. Tak nieraz się śmieją na pierwszej pielgrzymce, którą mamy też grupę karmelitańską z Wrocławia na Jasną Górę. No i tak jak idziemy, nieraz to tak krzyczymy właśnie, Karmel, ciasto, czekolada. Ale to wiadomo, że Karmel to jest coś takiego głębokiego. To nie może się nam kojarzyć właśnie, wręcz odwrotnie. Nie może nam się kojarzyć z czymś cukierkowatym, czy takim, prawda, że teraz słodkim, tylko właśnie z czymś konkretnym. Czyli ta duchowość karmelitańska jest pokazywana jako taka duchowość, może nawet ociosana z takich dodatków nieraz. Tak jakbyśmy chcieli sobie mieć takie dodatki różne, żeby poczuć smak Pana Boga, żeby czuć się dobrze przy Nim, no to tu Karmel pokazuje, że właśnie no, to niekoniecznie będzie dobre. Może to być tam taka droga, jakiś tam etap i jak Pan Bóg kogoś nawraca i tak przybliża, to tak daje takie cukiereczki, no jak to się mówi. Ale potem właściwa droga duchowości, no to jest związana z czymś konkretnym, z taką drogą też ogołocenia, dźwigania krzyża, zniesienia tego wszystkiego dla Chrystusa, i nie szukania takich smaków na modlitwie. To też jest ważne, żeby na modlitwie po prostu być sobą i jakby nie chcieć tej, przywodzić tej modlitwie, tylko poddać się Duchowi Świętemu, że Ty, Panie Boże, teraz działaj i Ty rób to dzieło modlitwy we mnie. To jest takie zdanie się na Pana Boga, takie, ja to trochę też mówię, takie przerzucanie to na Pana Boga. Jak Pan Bóg chce mnie udoskonalić, no to w takim razie niech to czyni też modlitwie, no nie? I takie dzieło modlitwy od Pana Boga tutaj na to wszystko wychodzi. Ale On potrzebuje oczywiście człowieka do tego.
Sławek jakiś czas temu w rozmowie powiedział mi, że Karmel to już jest jakiś początek nieba. Czy to prawda, ojcze?
No, pewnie tak.
Że to jeszcze, że to już nie ziemia, ale jeszcze nie niebo. Mhm. Jakiś taki stan pośredni.
Tak, tak. No w ogóle, no tak, jak patrzymy na w ogóle też różnych świętych i nie z naszego zakonu, to widać, jak bardzo się zachwycali duchowością karmelitańską i niejedni mówili, że duchowość Karmelu jest takim potężnym filarem w całej duchowości Kościoła, dla całego Kościoła, że też niektórzy potrafili mówić, że nie ma chyba człowieka w Kościele, który by się nie otarł o duchowość karmelitańską, bo to jest taka duchowość, która jest podstawą. Pewne rzeczy, które są podstawowe, o których może tak się nie mówi, a jak się mówi, to na przykład ludzie otwierają oczy i mówią, jejku, ale to jest rzeczywiście takie proste, ale jednocześnie takie głębokie. I to jest właśnie coś, że niby wiadome, ale tak naprawdę nie mówi się o tym. Tak jak na przykład o dziecięctwie Bożym, o obecności Bożej, a to są takie tematy priorytetowe w tej duchowości, no nie? I jak potem się ludziom tłumaczy, tak jak gdzieś tam na przykład miałem konferencję dla młodych czy coś, to potem oni mu otwierają oczy, mówią, jejku, jakie to jest niesamowite głębokie, ale takie proste też.
I tu właśnie po raz kolejny na pierwszy plan wychodzi Matka Boża, która przecież jest dla karmelitów nauczycielką modlitwy i dla tych wszystkich, którzy w ogóle w duchowości karmelitańskiej się zanurzają.
Tak, tak. I ona tutaj jest, i też w tej prostocie rzeczywiście, bo Maria cała prosta, cała pokorna, jak zresztą też to i niejednokrotnie święty Maksymilian Maria Kolbe akcentował, prawda? Maryja przez pokorę miażdży nieprzyjaciela i uczy nas tej pokory i prostoty, to ona też nas uczy tego w duchowości karmelitańskiej, że to ma być osadzone, ta relacja z Bogiem na pokorze i prostocie. Jak tego zabraknie, no to wtedy człowiek wtedy bardzo liczy na siebie. Jak tego się nie zrozumie też, że to ma być pokora i prostota czymś priorytetowym, no to człowiek wtedy rzeczywiście bardzo będzie siebie akcentował w tej relacji do Pana Boga, że co ja coś robię, ja się modlę, ja tu Panu Bogu muszę udowodnić, że się nadaję do nieba, no ale to już wtedy nie jest pokora, no nie? A pokora to jest takie, no właśnie, bycie tym, kim jestem przed Panem Bogiem.
Zatem przy tej pokornej Matce Bożej się teraz zatrzymajmy. Nasi słuchacze tego nie widzą, natomiast my z Pauliną widzimy doskonale. Ojciec jest ubrany w habit koloru brązowego i ma na sobie założony szkaplerz. Co prawda ten szkaplerz wygląda troszkę inaczej niż taki, jaki my możemy spotkać w jakichś sklepikach z dewocjonaliami. I może teraz o tym szkaplerzu już porozmawiajmy. Jak to się stało, że takim znakiem wyróżniającym, jeśli chodzi o strój karmelitów bosych, czy w ogóle karmelitów, jest właśnie szkaplerz? Mhm.
Tak, w ogóle to też tak powiem, że już ostatnio się tak nauczyłem, jak jeżdżę na różne rekolekcje, to już teraz zacząłem ściągać ten szkaplerz z siebie, bo to jest, nie jest przywiązany do tuniki, żeby też ludziom uzmysłowić, jak to wygląda, bo ludzie jak widzą nas w jednej części, że jeden habit, to myślą, że wszystko jest powiązane. Więc ściągam ten kaptur wcześniej, no i ściągam wtedy drugą, czyli szkaplerz, no i na końcu jest ta tunika trzecia, tak?
Czyli może tak opiszmy to obrazowo słuchaczom.
Najpierw się nakłada tunikę, tak jak księża mają sutannę, jeden element, mamy tunikę.
Czyli i ona jest w kolorze brązowym.
Brązowym.
Proszę
Państwa. Zameczek.
Tak, ojciec jest cały brązowy, tak?
Jest zameczek zapięty. I my mamy pas skórzany, natomiast ojcowie franciszkanie mają cingulą, sznurę, tak? I mają te trzy supełki symbolizujące trzy śluby. A my natomiast mamy pas skórzany około bioder, no i na to nakładamy właśnie szkaplerz.
Czyli taki
materiał,
długi kawałek materiału.
Długi, właśnie tylko
otwór
jest. No właśnie, super.
Taki bieżnik.
No ja to tak mówię, podwójny fartuch. Że nawet jest z przodu, jak kobiety mają z przodu, chociaż to też jest taki wycięty, no nie? Ale trochę tak jest, że tu schodzi na przód i na tył. Czyli ma ochraniać nas z przodu i z tyłu przed ubrudzeniem. I tak rzeczywiście, jak zakonnicy sobie wymyślili, to tak było, że to wymyślono na zasadzie takiego ochrony przed ubrudzeniem. No bo przecież kiedyś nawet się mówi, że i w tym pracowali. My się śmiejemy też i mówimy, że nawet spali, mieli taką wersję do spania. No przecież nie było jakieś tak ubrań. Tak jak teraz my sobie biegamy w spodniach. Kiedyś tak ubrań nie było, jak wymyślano habity. To był po prostu habit, się tego trzymali i w ogóle też zdjąć nie mogli nawet, no nie? Tak jak my teraz możemy spokojnie zdjąć, nie zgrzeszymy w tym przypadku. No i tak sobie wymyślono, że będzie taki materiał, który będzie łatwiej można było przeprać. No niech będzie takim fartuchem i z przodu, i z tyłu. No i wtedy jest jeszcze ten element kaptur, dodatkowy kaptur. Potem jeszcze w ogóle mamy płaszcz biały, to jeszcze jest też taki pelerna biała, taki płaszcz i jeszcze też biały kaptur, żeby też jeszcze ten kaptur był okryty białym, więc trochę tych elementów jest. No ale ten szkaplerz stał się taki cudowny, bo on był zwykłym takim materiałem rzeczywiście i to się stało w XIII wieku, w 1251 roku, kiedy Matka Boża odpowiedziała na wezwanie świętego Szymona Sztoka, czyli generała zakonu karmelitańskiego, wtedy karmelitów tylko, bo wtedy byli tylko karmelici, prawda? Oni musieli wcześniej uciekać z Góry Karmel, gdzie tam było ich miejsce przede wszystkim. Tam otrzymali regułę na początku XIII wieku. Też warto wiedzieć, że to jest zakon, też taki ewenement, gdzie nie wiadomo, kto jest założycielem. Bo każdy ma założyciela, natomiast ten zakon karmelitański po prostu byli pustelnicy gromadzący się na górze Karmel. I kiedy to rozpoczęli, to tak naprawdę nie wiadomo.
Góra Karmel, która znajduje się w Ziemi Świętej,
tak, tak,
też doprecyzyjne.
No właśnie, w tym miejscu takim cudownym, niesamowitym. I dlatego już odważyliśmy się, żeby początki dawać świętemu prorokowi Eliaszowi. Dlatego on jest naszym takim duchowym ojcem. Wiadomo, że tak trochę by było głupio mówić, że no zakon Starego Testamentu, bo to by było nie do przyjęcia, ale coś w tym jest, że już prorok Eliasz, który rozpoczął taką działalność i tam też wytępił proroków Baala na górze Karmel i tam powiedział: żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga Zastępów, to się stało mottem naszego zakonu, hasłem zakonu. To jest też obecne w herbie zakonu. Żeby tylko chwała Panu Bogu była należna. Jak coś jest prawda, no to trzeba wytyczyć walkę temu złu. Trochę tak na zasadzie takiej walki duchowej, wiadomo. Więc oni musieli uciekać stamtąd w tym XIII wieku. Byli potwierdzeni przez Kościół, przez nadanie reguły, początek XIII wieku, ale tak się złożyło, że no właśnie, były te historyczne jakieś tam zawirowania i te walki takie, prawda, różne. Więc przegonili ich z tej Góry Karmel. No i oni się znaleźli między innymi w Europie, w Anglii. Wtedy był generał w Anglii, osiadł. I widzi, jakiś kryzys się pojawia wtedy, bo zakonnicy nie mogli się odnaleźć w tej Europie, bo to inny duch tak jakby, inny świat dla nich. Więc no widzi, że zakon ma jakiś kryzys, że może upaść w tym momencie. I zaczął się modlić: Maryjo, daj nam znak opieki Twojej, jeżeli to jest Twój zakon. I Matka Boża wtedy objawia się w nocy z 15 na 16 lipca, w 1251 roku i mówi, wskazując na szkaplerz: przyjmij, synu szkaplerz tego zakonu, znak mego przymierza, pokoju. Kto umrze odziany tą szatą, nie zazna ognia piekielnego. Więc to Matka Boża powiedziała do świętego Szymona i to się tyczy tych, którzy noszą ten szkaplerz. No ale teraz pytanie...
Tak, jak to się stało, że ta obietnica z zakonników przeszła też na osoby, wszystkie, które noszą szkaplerz?
Tak, bo to się tyczyło zakonu. I to jest ciekawe, że na przełomie wieków różni papieże potwierdzali ten przywilej nie tylko dla zakonników, tylko też dla wszystkich, którzy chcieliby taką szatę Matki Bożej nosić. No to już jest działanie Kościoła. I to nie jest tak, że tutaj się poprawia Matkę Bożą. Tutaj się jakby dopatrzono tej opieki Matki Bożej dla wszystkich, którzy chcą pod taką szatę się chronić, opieki. Więc no to jeżeli Kościół to, prawda, związał na ziemi, to jest związane w niebie. Wiadomo, że jest przyjęte, tak?
Więc ale ten szkaplerz dla ludzi świeckich, tak, wygląda zupełnie inaczej.
No tak, bo tak to by było, tak ciężko chodzić w takim szkapleżu wam. Więc wymyślono wersję mini, ja to mówię na to mini, z materiału też, dlatego się przyjmuje z materiału, musi być kolor brązowy.
Tak, żeby, jak habit.
Tak, tak jak habit, bo są też inne szkaplerze, są czerwone, Męki Pańskiej, czy chorych, czy na przykład Michała Archanioła, ale trzeba pamiętać, że wszystkie te inne szkaplerze, one bazują na tym szkaplerzu, nie? To jest pierwsze objawienie. Jeżeli się mówi na przykład szkaplerz w kościele, to pierwsza myśl to od razu powinna iść do tego szkaplerza, bo to jest pierwszy szkaplerz. I możemy doprecyzować szkaplerz karmelitański, tak? Mm-hmm. A wszystkie pozostałe, no to muszą tutaj być powiedziane, że szkaplerz na przykład świętego Michała Archanioła, szkaplerz chorych. A jeżeli się powiedział szkaplerz, to jest tylko przywilej dla szkaplerza karmelitańskiego, bo to jest pierwszy, no nie?
To może teraz opiszmy, w jaki sposób wygląda właśnie szkaplerz taki, który noszą osoby świeckie. Wiemy, jak wygląda ojca szkaplerz, a jak wygląda ten szkaplerz
wersji
mini.
Też mam ten malutki, dlatego że go trzeba nosić dniem i nocą, więc tego nie nosimy dniem i nocą, bo nie da rady. Też trzeba spać, no to tutaj by się nie dało, byśmy się poplątali też w tym materiale, więc mamy tą wersję mini. No i też nosimy jako zakonnicy taką wersję, która jest połączona tasiemkami, dwa płatki materiału, połączona tasiemką czy sznur, tak, sznureczkiem i na jednym jest Matka Boża Szkaplerzna, wizerunek, na drugim serce Pana Jezusa. Ale istotą, co ciekawe, nie są wizerunki, tylko materiał, bo my nie mamy na tym materiale przecież obrazu. Więc na przykład ludzie nieraz rzeczywiście o tym też nie wiedzą i na przykład jak im się zedrze ten obrazek, to potem już gdzieś tam no mówią, że jest poniszczony i chcą wymienić. No nie, bo nie musisz wymieniać, bo znaczy możesz, wiadomo, ale istotą jest to, że masz ten materiał cały czas, no nie? Materiał. Natomiast dlaczego nadano wizerunki na szkaplerz? Dlatego, żeby on znowu nawiązywał do medalika, który jest zastępnikiem, jak to mówię, czyli medalik można zastąpić.
Czyli mamy szkaplerz numer 3. Które no właśnie. Znaczy to samo, ale już kolejny
szkaplerz. Bo to Kościół pozwolił, tak naprawdę wcześniej nie było tego. Kościół pozwolił to, bo najpierw górnicy poprosili o taką pozwolenie, że nie mogą nosić tego w pracy, więc chcieliby medalik zamienić. No to papież im pozwolił. Już teraz nie pamiętam, który to był papież, ale to było tak nawet nie w odległych czasach. No nie? Potem inne klasy społeczne się zaczęły odzywać, więc Kościół zdecydował, że wszyscy według uznania, jeżeli ktoś chce, może zamienić.
Czyli ze względów praktycznych po prostu.
Tylko, że czasami to idzie w taką niestety pułapkę, że wszyscy myślą, że no to wszyscy sobie teraz wymieniajmy. Wiadomo, to trzeba roztropnie z tym postąpić. Ja to tak trochę też tłumaczę na rekolekcjach różnych czy na konferencjach o szkaplerzu, żeby bo przyjmuje się z rąk kapłana, prawda, ten szkaplerz materiałowy i trzeba mieć go i nie możesz go wydać, musisz go mieć gdzieś blisko siebie, czy tam, prawda, gdzieś tam, gdzie się modlisz, może sobie zatrzymaj, trzymaj gdzieś w zasięgu wzroku. Natomiast ważne by było może, żeby nawet powiedzieć swoim bliskim, że ten szkaplerz niech się zachowa na godzinę mojej śmierci. Bo Jan Paweł II też na to wskazywał, że to jest habit zakonu maryjnego i ten habit się powinno być odzianym też przy śmierci i potem do trumienki powinni nam włożyć, no nie? Tak jak nas chowają w habicie, tak osobę w szkaplerzu powinni pochować. Więc mam też takie, mogę powiedzieć też o takie świadectwo od razu związane właśnie z tą śmiercią, bo taka znajoma właśnie, która też nosiła szkaplerz i jej tato nosił, to była przy śmierci swojego ojca i ten tata nosił medalik szkaplerzny, czyli ten zamiennik, tak? No ale zauważyły z mamą, że jak się pomodliły koronką do Miłosierdzia Bożego, bo to jest też modlitwa zakonających szczególnie, ale zauważyły, że coś jest nie tak, że są takie niepokoje, bo wiadomo, że różnie przy śmierci jest, no nie, też to jest ta walka, która się toczy też. Więc zauważyły to, no i ona miała taką myśl, że iść po szkaplerz materiałowy, więc poszła po jego szkaplerz materiałowy. Wyobraźcie sobie, że w momencie nakładania tego szkaplerza na ciało była świadkiem z mamą, jak wszystko, jak ręką odjął, Matka Boża zabrała. Więc teraz pojawia się pytanie, przecież nosił medalik. I byśmy powiedzieli, no to co, magia jakaś to jest? No nie magia, tylko wiara. I Maria nam potwierdza, że jednak oryginał to oryginał, tak? I tego się trzymajmy, że szkaplerz to jest szata, a medalik jest zamiennikiem, jesteś odziany tą szatą, ale to nie oznacza, że na przykład teraz musisz cały czas nosić medalik. Może być tak, że możesz sobie wymieniać to. Może ze względu praktycznych czasem, jak gdzieś masz jakąś taką pracę, to zamień na medalik, ale wróć do tego szkaplerza materiałowego na jakiś też ileś godzin w ciągu dnia czy na noc.
No właśnie, skoro mowa o tym szkaplerzu materiałowym, na jednej części ojciec wspominał o tym, że jest wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, na drugiej wizerunek Pana Jezusa. Czy ma to jakieś znaczenie, kiedy zakładamy szkaplerz? To znaczy ten wizerunek jeden powinien być z przodu na piersi, drugi na plecach. Jest to jakieś rozróżnienie, że z przodu jest Matka Boża, z tyłu Pan Jezus?
My tak się śmiejemy, ja tak mówię nieraz ludziom, że Pan Jezus jest drogą, to niech będzie z przodu, a Matka Boża ochrania tyły. Tak się śmieję, ale to wiadomo, chodzi o, tak jak powiedziałem, o istotę, czyli o materiał, czyli nie ma znaczenia. Bo tutaj takie by było trochę takie dziwne nawet, no jakie to znaczenie, czy Matka Boża tutaj, czy Pan Jezus, chodzi o to, że to jest, no nie? Ale nie ktoś sobie tak chce tłumaczyć teologicznie, to nie będzie błędem, że na przykład dla kogoś to może być pomocą, że Jezus jest moją drogą, to nie będzie z przodu, a Matka Boża będzie mnie chroniła z tyłu.